Radio 103.1 FM, ze mną Stanisław Błaszczyna, krytyk filmowy. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać na temat, czy najlepszego amerykańskiego reżysera, Francis Ford Coppola?
Chyba jednak nie.
Chyba jednak nie, ale...
jednego z najlepszych.
Ale a jednego tak, z najlepszych. No trudno jest wybrać jednego, prawda?
Tak.
To chyba niemożliwe, nierealne.
Bo kilku wielkich, może nawet kilkunastu, ale trudno jest wybrać tego jednego, jedynego. To zawsze była preferencja taka osobista, prawda? Subiektywna bardzo.
No tak, z pewnością tak. Natomiast kiedy patrzymy na listę jego filmów, to ja sobie tak w głowie podzieliłem na takie, które są absolutnie nieśmiertelne, wiekopomne, historyczne, prawda? No bo jeżeli spojrzymy na takie filmy jak Czas Apokalipsy, jak na całą trylogię Ojciec Chrzestny, no to historii kina bez tych tytułów nie możemy sobie wyobrazić.
No nie, i niestety tak sobie pomyślałem, że właściwie jak jest, mówi się o Coppoli i wspomina się nazwisko Coppoli, to tak naprawdę to zdecydowana większość to tylko potrafi wymienić Czas Apokalipsy i trylogię Ojciec Chrzestny, a te inne filmy tak jakoś zostają w tle, może nie tyle zapomniane, ale nie za bardzo kojarzone nawet z Francisem Fordem Coppolą.
Bo wiesz co, jeszcze tak powiem o tym, co sobie tam w głowie robiłem a propos Coppoli, więc tak jak powiedzieliśmy, te absolutnie najważniejsze dzieła w historii kina, jedne z najważniejszych, natomiast te pozostałe filmy, to z jednej strony takie, które chyba też były zamierzone z taką wielką jakby tutaj nadzieją, z wielkim takim zapałem, że to będą równie wielkie widowiska. No bo tak można powiedzieć na przykład o filmie Dracula, prawda? Czy Cotton Club. I są też filmy, które gdyby nie to, że zostały podpisane przez Coppolę, to pewnie nie zwrócilibyśmy uwagi w ogóle na tego typu produkcje.
Tak, bo to leżą na antypodach tego, co reprezentuje Czas Apokalipsy, czy Ojciec Święty. Ojciec Chrzestny. On prawie jak Święty tam był, więc takie przejęcie.
No tak, w którymś momencie tak, było blisko. Tak,
Don. Święty Corleone. Ale wiesz co, teraz się dowiedziałem, jak też sobie przypominałem Coppolę, że tak naprawdę, kiedy przystępował Coppola do kręcenia Ojca Chrzestnego, to nie było w jego zamiarach to, żeby stworzyć jakąś epikę taką wielką i to będzie kamień milowy w kinie amerykańskim w historii, jeden z najlepszych filmów powinien być i tak dalej, i tak dalej. Nie, on nawet tego filmu nie chciał robić i do tego go namówił George Lucas. Wtedy się kumplowali, działali w tym studiu założonym przez Francisa Forda Coppolę, Zoetrope, i Lucas mówi do niego, słuchaj, no my potrzebujemy tutaj pieniędzy na to nasze studio i nasze projekty, więc zgódź się i zagraj, i zrób tego Ojca Chrzestnego. Co ciekawe, Paramount, to była twórnia, która wydała pieniądze na produkcję tego filmu. Oni też wyobrażali sobie, że ten film będzie trwał godzinę i 15 minut. I mówili, słuchaj, Francis, ty nie rób dłuższego filmu niż godzinę 15 minut. Ale Coppola był, on potrafił, wiesz, tak podejść tych producentów. Zresztą to przez całe życie jego reżyserskie tak było. I w końcu zapalił się do tego projektu, jak to z Coppolą, on jak wchodzi w projekt, to całym sobą aż poszaleństwo, jak było w czasie Apokalipsy. I z czasem rzeczywiście ten film nabrał takich charakteru, takiej epickiej sagi gangsterskiej, familijnej i teraz jest uważany za jeden z najwybitniejszych filmów w ogóle w historii kina, nie tylko amerykańskiego.
Tak, to prawda. A gdybyś miał wskazać tytuł, twoim zdaniem, najlepszego, najważniejszego filmu Coppoli, poza właśnie Ojcem Chrzestnym i poza Czasem Apokalipsy?
Wiesz co, tak się zastanawiałem, jaki film ja najbardziej bym cenił od strony takiej, nie wiem, no, takiej, takiej spójności artystycznej i takiego artyzmu, naprawdę, który jest wyjątkowy. I nawet, wiesz, biorąc pod uwagę też film Ojciec Chrzestny i Czas Apokalipsy, nie wiem, może to jakaś moja szalona myśl, ale uważam, że takim filmem jest Rozmowa. Też nie za bardzo kojarzona dla tych, którzy nie interesują się bliżej kinem z Francisem Coppolą, ale to jest film naprawdę wybitny. I później, co ciekawe, tak usłyszałem, dowiedziałem się, że sam Coppola ten film ceni najbardziej, dlatego, że on tam uskutecznił to, co sobie zamyślił, jak gdyby w 100%. To był dokładnie jego autorski film, tak jak sobie on wymyślił, tak jak chciał nakręcić, tak zrobił i mamy arcydzieło, no to jest arcydzieło.
No tak, tutaj się zgadzamy, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że oprócz Ojca Chrzestnego i Czasu Apokalipsy właśnie Rozmowa jest takim filmem, który najbardziej mnie porusza, jeżeli chodzi o...
To jest ta trójca, która najczęściej się pojawia.
O Coppolę, aczkolwiek to jest... Być może pozwolono mu na wszystko, co chciał, jeżeli chodzi o ten film, bo to jest po prostu no kino bardzo kameralne, nazwijmy to, prawda? Tam nie ma tego... Co czasami kochamy w kinie właśnie, tego rozmachu, widowiska, prawda? Właśnie. Tego, co kochamy i w Ojcu Chrzestnym, i tego, co kochamy w czasie Apokalipsy, chyba tutaj najbardziej. Ale właśnie Rozmowa pod tym względem jest innym filmem, ale równie absolutnie niezwykłym. I jeszcze właśnie o tych filmach, które wydawało się, że też będą wielkie, Drakulę sobie przypomniałem. I powiem ci, że no wszystko właściwie tam się powinno zgadzać, prawda? No bo wielkie widowisko, wielka historia, wspaniałe aktorstwo, potencjalnie.
Kostiumy.
Tak, no tutaj nie powinno się nic nie udać, ale w całości to ta układanka nie za bardzo, prawda? Jak porównamy to do Herzoga, który podobny temat
prawda,
tak, podjął, no to nie da się porównać. Oczywiście mówię tutaj na korzyść Herzoga, a na niekorzyść Coppoli.
Wiesz co, też to jest jeden z tych filmów, który sobie teraz przypomniałem, dzięki tobie zresztą. Oglądałem sobie po raz któryś tam z rzędu, może trzeci, Drakulę. Przeczytałem sobie to, co napisałem o tym filmie 30 lat temu, kiedy on pojawił się na ekranie i się zdziwiłem.
No jak to, bardzo ci się podobał wtedy?
Jak bardzo mi się wtedy podobał, a teraz to w niektórych momentach się uśmiechałem pod nosem, bo to było takie nawet komiczne było i trochę niepoważne i takie...
I to nie było zamierzone.
To nie było zamierzone. Ale żeby było ciekawie, to jest jeden z tych filmów, który zdobył, który cieszył się wielkim sukcesem komercyjnym. On zarobił kilkadziesiąt, bo chyba ponad nawet 200 milionów dolarów. Więc od strony komercyjnej to był film bardzo udany. A i do tej pory jest przez wielu uważany za jeden z najlepszych filmów Francisa Coppoli.
No i ta jego ostatnia produkcja, bo wiem, że dokładnie ten film zobaczyłeś, Megalopolis.
Niektórzy nazywają to Megalomanopolis.
No właśnie.
Coś tam jest, nie?
Zwłaszcza jak spojrzymy też na to, w jaki sposób film jest rozpowszechniany. Albo inaczej mówiąc, jak jest nierozpowszechniany.
A to jest świadoma decyzja Coppoli.
Ale na czym ona polega?
Polega na tym, żeby tego filmu nie było w streamingu, żeby nawet nie było na nośnikach fizycznych, jak typu
DVD. Ale w kinach też go nie ma.
W kinach go nie ma. To znaczy, jest w kinie tam, gdzie pojawia się sam Francis Ford Coppola, bo jest to taki... Objazdowe kino Coppoli. Właśnie był niedawno, bo tydzień temu w Chicago, właśnie z Megalopolis. I to jest świadoma decyzja Coppoli. On na tym streamie stracił 70 milionów dolarów, no ale nie będziemy gadać o pieniądzach, bo dżentelmeni o tym nie mówią. Niemniej jednak on w całości niemal sfinansował ten film, wyłożył własne pieniądze, stracił na tym 70 milionów dolarów, no ale to jest człowiek, który które nie musi tak bardzo się liczyć z pieniędzmi, bo mimo to jego majątek nadal jest wyceniany na 400 milionów dolarów. Także on... jego byt, jego rodziny jest zapewniony, a on sobie mógł pozwolić na ten taki gest artystyczny i jeździć z tym filmem i mówić i wyjaśniać, co on tam chciał powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy mają pojęcie, nie wszyscy wiedzą, co tam jest w tym filmie. Tak jest on właśnie dziwny bardzo.
Czy myślisz, że to w jaki bardzo różny sposób możemy postrzegać Coppolę i jego filmy zwłaszcza, prawda, które on stworzył. Czy to też powoduje, że on jest takim reżyserem bardziej przez to ciekawym, bardziej pociągającym?
Tak, jego osobowość sprawia to, że on jest takim reżyserem ciekawym i budzi takie emocje. Oczywiście każdy z reżyserów, wielkich reżyserów kina ma ciekawą osobowość, jest wielkim artystą, ale Coppola jest szczególnym. Na przykład jak się porówna go z Kubrickiem, no to jest zupełnie diametralnie inna osobowość, a obaj są wielcy. I to z wielu względów właśnie tak jest postrzegany Coppola. No ale to jest taki, on jest taki emocjonalny, taki wybuchowy, jest... Kiedy oglądałem dokument nakręcony przez jego żonę, kiedy przez parę lat na Filipinach kręcili Czas Apokalipsy, no to ona nakręcała, takie momenty nakręciła, kiedy po prostu Coppola był bliski szaleństwa i on to sam. I takie dialogi, się dziwiłem w ogóle, że do tego filmu to trawiło. To było świadczyło o tym, że ten człowiek stracił już kontakt z takim rzeczywistym światem. Wszedł tak ten swój film, stworzył nowy świat właśnie tej wojny w dżungli i żył tym filmem no matter what. I na tym też polega jego wielkość, nie tylko jego szczególny charakter, ale jego wielkość też, że on sobie dał z tym radę i że ten Czas Apokalipsy się wreszcie ukazał również w polskich kinach w czasach stanu wojennego. Słynne zdjęcie.
Tak, słynne zdjęcie. Chyba jedno z najbardziej znanych zdjęć, które wiążą się z tym okresem w polskiej historii. Ten Czas Apokalipsy w Warszawie nad kinem właśnie w czasie, kiedy mamy w Polsce...
A pod spodem czołgi, prawda?
Tak, mamy w Polsce stan wojenny. To był właśnie przełom... To film powstał w roku 79, ale u nas to było właśnie...
Znaczy, film powstał w 76-77, a został rozpowszechniony w 79, zdobył zresztą
i u nas
złotą palmę w Cannes. A no i Coppola dopiął swego. I ten film też był wielkim sukcesem komercyjnym.
No tak, ale tutaj właśnie to może jeszcze chwilę na temat tego filmu, bo to absolutnie niezwykły film.
Bardzo.
Jeszcze jak się do tego doda, prawda, tą...
otoczkę produkcyjną.
I powrót, Czas Apokalipsy, powrót 2001, gdzie dochodzą te sceny, które wcześniej nie było, zwłaszcza które dzieją się w tej francuskojęzycznej.
Mówisz w ogóle istnieją trzy wersje Czasu Apokalipsy. Final Cut, wersja, która była rozpowszechniana i Director's Cut. I ta ostatnia jest chyba najdłuższa, Redux. Ten film trwał 40 minut chyba dłużej.
Tak.
I tam jest wiele takich scen, które nie były w ogóle w pierwotnej serii pokazane.
I mam wrażenie, że to mógłby być osobny film. Gdyby tylko skupił się na tej części właśnie tego pobytu, odwiedza tą taką rodzinę arystokratyczną, francuską i tam dzieją się te absolutnie przedziwne rzeczy, prawda?
Tak, ale to by był zupełnie inny film. Zupełnie.
To jest tak jakby chwila ucieczki od tego prawdziwego Czasu Apokalipsy.
I wymknąłby się temu jądru ciemności.
O właśnie, o tym chciałem powiedzieć.
Bo to właśnie jądro ciemności jest jak gdyby tym jądrem tego filmu, tym takim mrocznym, tragicznym jądrem Czasu Apokalipsy.
Kiedy zobaczyłem Czas Apokalipsy, wtedy właśnie będąc jeszcze nastolatkiem, no to rzuciłem się od razu na to, żeby przeczytać Konrada Jądro Ciemności, bo wyobraziłem sobie, że to musi być...
też epicka powieść, prawda?
Tak, w momencie, kiedy powstaje takie dzieło. I nagle trafiam na bardzo...
Nowelka.
Tak, króciutką rzecz, która w żaden sposób na pierwsze czytanie oczywiście, no nie kojarzy się z taką ogromny, z takim ogromnym widowiskiem, jak to, co uczynił Coppola właśnie z tym tekstem Konrada.
Kiedy twórcy Zotrop, współpracownicy Coppoli pomyśleli o tym filmie, a to były jeszcze lata 60., kiedy wojna w Wietnamie jeszcze trwała, to też oni nie myśleli o Jądrze Ciemności Konrada. Tylko później, jak gdyby przez przypadek, to była opowieść właśnie, ktoś jedzie w górę rzeki, płynie łodzią i tam jakieś dzieją się rzeczy po drodze, a dopiero później skojarzono to właśnie z Jądrem Ciemności Konrada. I Mille, chyba taki kolega Coppoli, napisał scenariusz, ale i tak to można było sobie wsadzić do kosza, bo kiedy przyszło do kręcenia filmu na Filipinach, to Coppola zmienił prawie w 90% chyba ten scenariusz, dodając kolejne sceny, ujmując i tak dalej, przerabiając to na swój sposób.
Czyli co, gdybyśmy chcieli w tym momencie, kończąc naszą rozmowę...
Ale dopiero żeśmy zaczęli.
Wiem, bardzo mi przykro. I nie mamy takich możliwości jak Coppola, żeby ktoś powie, okej, godzina 15 masz zrobić, a on zrobił z tego trylogię, tak jak mówiłeś o Ojcu Chrzestnym. Mhm. Ja nie jestem w stanie takiej magii w radiu uczynić. Natomiast rozstając się z Coppolą, przynajmniej tu radiowo, gdybyśmy mieli jeden tytuł właśnie komuś zaoferować dzisiaj, to co to by było?
No jednak Ojciec Chrzestny.
A ja myślę, że jednak Czas Apokalipsy i to tą wersję najdłuższą.
Jest to, moja propozycja jest bardziej taka safe, taka bezpieczniejsza, prawda? Bo Ojca Chrzestnego to jest dla wszystkich widzów. Czas Apokalipsy już nie jest dla wszystkich widzów. To już jest taki film, tam jest dużo takiej psychodelii, prawda?
Taki, no tak, odlotu, zdecydowanie.
W ogóle
to trzeba być bezpiecznym emocjonalnie, żeby ten film oglądać.
Genialna scena tego ataku helikopterów na wioskę wietnamską
z muzyką Wagnera,
albo w ogóle użycie The End Doorsów w filmie, no to jest coś niesamowitego. Do dzisiaj można mieć dreszcze, jeżeli się to ogląda. No to są takie błyskotliwe, genialne momenty.
Ale skoro polecamy Ojca Chrzestnego, to też od razu myślę, że zastrzeżenie takie, że proszę uważać, bo Ojciec Chrzestny 1, Ojciec Chrzestny 2 w jakiś sposób różnią się od Ojca Chrzestnego 3.
Nie tak bardzo.
Czy uważasz, że to jest integralna całość?
Ja, to jest integralna całość. Tylko, że trzecia część jest jak gdyby najmniej poważana. Teraz sobie ją przypomniałem i oglądało mi się całkiem dobrze.
Może dlatego, że teraz powstają tak słabe filmy, że nawet słabszy Coppola jest dalej bardzo dobry.
To jest ciągle dobry Coppola i mocny Coppola, ale ja oglądałem teraz tą wersję Coda, śmierć Michaela Corleone. I to jest bliższa tego, co Coppola sobie zamyślił na samym początku i być może dlatego lepiej mi się oglądało ten film nawet niż w 90 roku, chyba to 25 lat, Boże Święty, jak ten czas leci, minęło. I ten film mi się podobał, zwłaszcza ta scena, niby powtórzenie tego konglomatu, takiego komontażu chrztu i morderstw w części pierwszej. Teraz to przeniesione zostało do opery i to trwa chyba ze 20 parę pół godziny. Ta scena, ona jest niesamowicie nakręcona, o wiele lepiej moim zdaniem niż w części pierwszej, wiesz.
Tak,
przygotowanie zamachu na Michaela.
Przypomniałeś mi teraz to i faktycznie no. Choćby dla tej sceny, dla tego fragmentu tego filmu, ten Ojciec Chrzestny 3, to jest niezwykłe dzieło.
A i polecam właśnie tą wersję, która niedawno została właśnie przez Coppolę zaprobowana i zmontowana na nowo. Właśnie ten Coda, Ojciec Chrzestny 3, Coda, Ojciec Chrzestny bez trójki, Coda i śmierć Michaela Corleone. Ale polecałbym też inne filmy, Jacków, inne filmy Coppoli, te zupełnie tak pomijane, chociaż jak wiadomo, jak ktoś się zajmuje Coppolą, to filmów.
No na przykład Rumblefish.
Rumblefish, tak.
Bardzo mocno ten film polubiłem zawsze.
The Outsiders. A nie wspomnieliśmy, szkoda, żeśmy nie wspomnieli o takich rozrywkowych filmach zupełnie jak Peggy Sue, Get Married czy Rainmaker, prawda? To są filmy, które można polecić każdemu, bo to są takie mainstreamowe, całkiem fajnie oglądające się filmy. No, Coppola rósł i trochę mu, wiesz, Megalopolis postawił na swoim. Ja mu dobrze życzę. Ja myślę, że Megalopolis mimo wszystko wejdzie do historii kina i kiedyś w przyszłości coraz lepiej będzie, coraz lepszym okiem będzie się patrzeć.
Tak jest. Na razie czekamy na to, żeby w ogóle wszedł do kin. Stanisław Błaszczyna, krytyk filmowy w Radiu 103.1 FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.